Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, witam. Małe, średnie czy duże firmy mają szereg kłopotów związanych z pandemią koronawirusa. Niektóre z nich mają większe lub mniejsze problemy. Branża, która powinna mieć najmniejsze problemy, to branża IT. Z racji tego, że może pracować zdalnie, jest z nami Anita i Szymon Goniewicz, firma AMB Software, która funkcjonuje na naszym lubuskim rynku. Witam uprzejmie.
Dzień dobry, witamy serdecznie.
Każda firma w jakikolwiek sposób stara się pomóc tej sytuacji, z którą mamy do czynienia. Wy zaproponowaliście i stworzyliście platformę, aplikacje mobilne, które pomagają połączyć pomagających z potrzebującymi. Opowiedzcie o tej platformie.
Tak, uruchomiliśmy z Urzędem Marszałkowskim, naszym lokalnym Urzędem Marszałkowskim, platformę zgłaszam.pl i pod linkiem lubuskiezgłaszam.pl możemy łączyć właśnie osoby, które mają coś do zaoferowania, pomoc jakąkolwiek, każdą możliwą i osoby, które potrzebują tej pomocy. I platforma ma na celu połączenie właśnie takich osób.
Oferty i zapotrzebowania między osobami.
Na przykład, jakby możecie podać przykład, że na przykład firma, szpital na przykład potrzebuje maseczek, a któraś z firm lubuskich na przykład chce wyprodukować maseczki, tak? To o to chodzi?
No na przykład, czy zgłosiła się pani, która bardzo chętnie pomoże osobom starszym, napisała komunikat, że jest w tej chwili dostępna, jest w domu i bardzo chętnie pomoże na przykład w robieniu zakupów i dostarczaniu, czy przewożeniu pielęgniarek do szpitala, także dosłownie wszystkie możliwe rodzaje pomocy, które w tej chwili są oczekiwane w każdej stronie.
Aby ten system był powszechny, po pierwsze ludzie muszą wiedzieć o tym, że coś takiego istnieje. No musi być prostota w funkcjonowaniu, tak? Bo wiem, że na stronie internetowej, jeszcze przypomnę hasło, lubuskie.zglaszam.pl
tak.
Można to znaleźć, ale czy będą także aplikacje na smartfony?
Są aplikacje. Aplikacje są już od dawna. I na iOS-a i Androida są aplikacje, które można odpowiednio sobie ściągnąć i używać. I aplikacje są niesamowicie proste. Dosłownie bardzo przyjazne użytkownikowi. To są 3 kliknięcia, więc tutaj naprawdę wspieramy, żeby każdy mógł to obsłużyć i w bardzo prosty sposób prowadzimy przez aplikację.
Sprawdzicie, w jaki sposób działa to? Macie kontrolę? Czy to działa tylko i wyłącznie na terenie województwa lubuskiego, ta aplikacja?
Znaczy, aplikacja ogólna jest ogólnopolska, czyli jest pod adresem zgłaszam.pl, ale specjalnie, bo Urząd Marszałkowski ogłosił taką własną inicjatywę w formularza kwestionariusza na stronie. No i stwierdziliśmy, że możemy dopasować nasz system i aplikacje, dopasować pod regiony, więc mamy taką, można powiedzieć, też dedykowaną wersję na województwo lubuskie, ale ogólnie aplikacja jest, czyli system, platforma i aplikacje mobilne na smartfony są ogólnopolskie. Tak?
Mogę tylko dodać, że nasz Urząd Marszałkowski pochwalił się na spotkaniu, że ma taką aplikację i zgłosiły się praktycznie samorządy z całej Polski z prośbą, czy można by było to udostępnić wszystkim samorządom. No i tak się stało. Właśnie uruchomiliśmy platformę zgłaszam.pl, która jest w tej chwili ogólnopolska. Pracujemy nad zarządzaniem informacjami. Przy czym informacje lubuskie.zgłaszam.pl są już zarządzane i tu już Urząd Marszałkowski współpracuje z nami.
Czyli rozumiem, że to mogą być dedykowane poszczególnym samorządom, na przykład, nie wiem, powiat świebodziński to świebodzin.zgłaszam.pl. Jakby oczywiście samorządowcy przystali na taką propozycję, tak?
Tak, możemy tak zrobić. W tym momencie bardziej się skupiamy na województwach, ale tak, czyli przez aplikację mobilną wysyłamy zdjęcia albo opis tego, co oferujemy albo na co mamy zapotrzebowanie i system już sam inteligentnie przez GPS-a niejako te zgłoszenie kieruje, przydziela do danego miejsca, województwa czy tam miasta.
No, wracając jeszcze do początku mojej wypowiedzi, chciałem zapytać, jak sobie radzicie jako firma IT, bo z tego co wiem, to te firmy dosyć dobrze funkcjonują w tym systemie, który wymusza pracę zdalną, z racji tego, że często taka zasada już funkcjonowała w tychże firmach.
To znaczy, my staramy się być firmą, czyli firmą, która ma twardą lokalizację i gdzie wszyscy przychodzą.
Miejsce, tak?
Miejsce, tak. Bo to nas łączy i nie ukrywam, że od trzeci tydzień pracujemy zdalnie, gdyż praktycznie od razu żeśmy zareagowali i wszystkich pracowników poleciliśmy pracę zdalną, ale muszę powiedzieć, że już w tym momencie brakuje nam po prostu tego gwaru i tego spotkania. I trzeba zaznaczyć, że pomimo pracy, to znaczy pomimo, no jest taka możliwość pracy zdalnej, ale jednak tu na miejscu jakoś sprawnie idzie wymiana informacji, kontaktowanie się międzyludzkie i tak dalej. Tego brakuje, ale pracujemy zdalnie i idzie to całkiem nieźle.
Najlepsze pomysły zawsze powstają przy kawie, gdzieś w kuchni czy na korytarzu i no oczywiście mamy też, używamy komunikatorów dostępnych, no, wideo i audio, ale no
ten kontakt osobisty jest.
Powstał pomysł, zgłaszam, żeby stworzyć taki portal, więc osoby się zaangażowały, stworzyliśmy te taki prototyp mały, który teraz mogliśmy w przeciągu naprawdę kilku dni wdrożyć, dedykowane rozwiązanie, no pomóc w cyfrowy sposób z walką z koronawirusem. I pokazuje to, że nie tylko pomoc taka, no powiedzmy, w postaci rzeczy, ale też można w postaci cyfrowej pomóc. I to jest bardzo fajne.
Liczę na to, że niebawem będziecie mogli się ponownie spotykać już towarzysko przy kawie, ale teraz czas jest taki, że po prostu trzeba to przetrwać. I przypomnę tym, którzy ewentualnie byliby zainteresowani, że mogą szukać, ewentualnie oferować swoje usługi pod hasłem lubuskie.zglaszam.pl. Dziękuję bardzo i powodzenia Państwu życzę.
Dziękujemy również, pozdrawiamy.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Problemy urzędowe, mandat, a nawet odmowa wypłaty ubezpieczenia czekają na Polaków, którzy zapomną o obowiązkowym przeglądzie samochodu. Ale jak to zrobić, na przykład jeżeli jesteśmy za granicą i nie możemy wrócić z racji koronawirusa albo jesteśmy w okresie kwarantanny? Jest z nami Bartosz Kmita, dyrektor Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Witam uprzejmie.
Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy.
Panie Bartoszu, panie dyrektorze, jak to zrobić w takim razie, skoro nie możemy na przykład osobiście w tym terminie, wymaganym terminie zgłosić się do ubezpieczenia, do przeglądu samochodu?
Do przeglądu. No, na chwilę obecną przepisy jako ustawa nie została zmieniona pod tym kierunkiem, w tym kierunku, który mówi o samych przeglądach. Stacje diagnostyczne na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że są otwarte. I to by trzeba było ustalać ze stacjami diagnostycznymi, w jaki sposób powinniśmy wykonywać przeglądy.
No tak, ale jeżeli, jak mówię, jesteśmy w czasie kwarantanny, bo z różnych względów to się mogło wydarzyć, to nie ma, zmiłuj się, po prostu trzeba ten samochód poprzez, nie wiem, znajomych, rodzinę dostarczyć do stacji?
Tak, przepisy w tym kierunku w ogóle się nie zmieniły. I musimy wykonać przegląd na wyznaczonych stacjach diagnostycznych, czy to okręgowych, czy podstawowych.
I co później, mamy dostarczyć te dokumenty do Wydziału Komunikacji? Czynne są Wydziały Komunikacji, normalnie funkcjonują?
My jako Urząd Miasta przygotowaliśmy specjalny informator właśnie dla mieszkańców Gorzowa, w jaki sposób możemy skontaktować się z urzędem w momencie, gdy ten kontakt jest utrudniony oraz w jaki sposób wygląda bieżąca obsługa mieszkańców. My jako sam Wydział Komunikacji na bieżąco realizujemy swoje zadania. Co prawda są to zadania wykonywane w innym formacie, bo wiadomo, bez klienta. Z uwagi na obecną sytuację sprawy wydziału możemy załatwić w kilku formach. Pierwszą z form jest poprzez złożenie dokumentów w zamkniętych kopertach, skrzynkach znajdujących się przed głównym wejściem do budynków, chociażby przy ulicy Myśliborskiej czy Sikorskiego. Drugą opcją jest wysłanie tych dokumentów do naszego wydziału za pomocą poczty tradycyjnej. Tutaj dokonujemy wszelkich czynności, te, które ustawa nam nakazuje. rejestracji pojazdu, wyrejestrowania, wymian dowodów rejestracyjnego, odbiór nowo wytworzonych dokumentów, to realizujemy za pomocą poczty tradycyjnej. Dodatkowo możemy załatwić też sprawy poprzez ePUAP, tak? Czyli zawiadomienie o zbyciu, nabyciu, możemy puścić ePUAP-em i też realizujemy takie zadania. Podobnie robimy w przypadku praw jazd. Jeżeli coś płynie do nas pocztą, realizujemy to i odsyłamy to do klienta. Wiadomo, że wszystkie wnioski muszą być kompletne, uzupełnione, czyli wszystkie dokumenty, które powinny się znajdować, muszą być załączone oraz opłaty odpowiednie.
Ale jak na przykład, jeżeli jesteśmy po przeglądzie samochodu na stacji diagnostycznej, tak, otrzymujemy dokument, no i musimy mieć pieczątkę w tym dowodzie rejestracyjnym, to jak wyślemy, to z kolei nie mamy dokumentu, którym, na podstawie którego możemy się poruszać po mieście.
Tak, w przypadku tej sytuacji, co pan mówi, to mówimy o sytuacji, gdy mamy wymianę dowodu, rozumiem, ze względu na brak miejsc w dowodzie rejestracyjnym, ze względu na się dowód zapełnił. Dowód rejestracyjny na chwilę obecną nie jest dokumentem potrzebnym do poruszania się na terytorium kraju, czyli wówczas możemy wysłać do nas wniosek z dowodem rejestracyjnym, z opłatą i my już będziemy dalej czynności wykonywać.
I rozumiem, że odeślecie później też pocztą, tak?
Tak, oczywiście. Za pomocą tutaj poczty, za potwierdzeniem odbioru wysyłamy na adres wskazany we wniosku.
Czyli właściwie wszystkie sprawy już teraz można załatwiać albo pocztą, albo tak jak pan powiedział, przez profil zaufany, tak?
Przez profil zaufany możemy załatwiać zawiadomienie o zbyciu i nabyciu, tak? A całą resztę spraw, czyli te, które wykonywaliśmy dotychczas tradycyjnie, wykonujemy za pomocą poczty. No na stałe takie czasy, jakie są, musimy też wyjść naprzeciw klientom, którzy na przykład chociażby firmy transportowe, które muszą poruszać się czy też przewozić towar, muszą jakoś funkcjonować i my rejestrujemy takie pojazdy.
Ale skrzynki podawczej też macie przed siedzibą na przykład? Bo jak pan wie, poczta w tych ostatnich dniach jest dosyć obciążona i tam też istnieje dosyć duże ryzyko, jeżeli będziemy wszyscy chodzić i odbierać czy przyjmować na poczcie różnego rodzaju dokumenty.
Tak, ale na chwilę obecną innych tutaj rozwiązań nie mamy. Zobaczymy, jak tutaj będzie w przyszłości. Na chwilę obecną wszystkie sprawy, które wpływają do nas, są odsyłane za pomocą poczty.
No tak, bo innych spraw, jeżeli chodzi o przystawienie pieczątki, to przez profil zaufany tego niestety
tak,
załatwić
tego nie
można.
Możemy. To muszą być odpowiednie wnioski. Mamy też przepisy, które nie zostały jeszcze zmienione. Jest jasno określone, jakie dokumenty i jakie wnioski możemy złożyć za pomocą ePUAP-u, a jakie musimy zrobić za pomocą tradycyjnej wizyty, czy w tym przypadku wysłania do urzędu odpowiedniej poczty.
Być może ta sytuacja przyczyni się do tego, że pójdziemy drogą Estonii i te sprawy, o których pan mówi, które do dziś załatwiane są właśnie pisemnie, z pieczątkami, będą wszystkie możliwe do załatwienia drogą elektroniczną. Bo wszystko
tak, mam nadzieję, mam ogromną nadzieję, że tak to będzie, że po prostu wyciągniemy jakieś wnioski, zmniejszymy kontakt urząd-klient, a wszelkie sprawy będziemy załatwiać za pomocą poczty, czy też innych dostępnych środków tutaj przewidzianych przez państwo.
Czyli jeszcze raz przypomnimy, że musimy mieć aktualny dowód rejestracyjny, musi być przegląd wykonany, niezależnie od tego, jaka jest sytuacja. Gorzej,
tak jest.
Gorzej jak ktoś wyjechał do pracy do Niemiec i nie ma jak wrócić z polską rejestracją samochodem.
No tak, to wówczas pojawiają się już problemy.
Nie ma na razie reguły jakiejś, nie ma jakiejś dodatkowej możliwości, żebyśmy mogli gdzieś napisać o odwołanie czy przedłużenie? Nie ma czegoś
takiego? Nie mamy takiego czegoś. Wiadomo, że musimy wykonać przegląd techniczny, bo nie możemy poruszać się z niesprawnym pojazdem. Jeżeli przegląd się nam kończy przypuszczalnie 30, no to 31 już nie możemy poruszać się pojazdem, bo jest on niedopuszczony do ruchu.
No to jest duży kłopot dla tych osób, które właśnie są w tej chwili polskimi samochodami za granicą i w tej chwili właśnie im kończy się ten przegląd.
Tak,
może...
tak. Mamy już takie telefony, no ale na chwilę obecną nie mamy innych narzędzi. Musimy mówić to, co jasno i precyzyjnie mówi nam przepis.
No rozumiem. Być może dysponujący zarządzający, czyli ustawodawca, wprowadzi jakieś zmiany związane właśnie z tą sytuacją i ułatwi życie kierowcom, którzy są nie z własnej winy znaleźli się w takiej sytuacji.
Oczywiście, no, sytuacja jest wyjątkowa i też powinniśmy w tym kierunku dostosować nasze przepisy, żeby w przyszłości wyciągnąć wnioski i móc reagować na takie sytuacje, które wystąpiły.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był Bartosz Kmita, dyrektor Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję bardzo i życzę wszystkim zdrowia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w całej Polsce apelują o zgłaszanie się do Centrum Krwiodawstwa o oddawanie krwi. Podkreślają, że w związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią koronawirusa jest ona potrzebna nawet bardziej niż zazwyczaj. Przed oddawaniem krwi krwiodawców powstrzymuje ryzyko zakażenia koronawirusem. Czy to jest niebezpieczne? Rozmawiamy z panią Moniką Fabisz-Kołodzińską, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak pani sądzi, czy to rzeczywiście krwiodawcy mogą czuć się bezpiecznie, idąc, oddając krew?
W związku z bardzo dynamiczną sytuacją epidemiologiczną w służbie krwi wprowadzono pewne procedury, które wcześniej nie były obecne. I tak na dzień dzisiejszy krwiodawcy wypełniają taką ankietę preselekcyjną, w której zbieramy informacje dotyczące tego, czy w ciągu ostatnich 14 dni krwiodawca nie powrócił z zagranicy, czy nie miał kontaktu z osobą zakażoną, czy sam nie znajduje się w kwarantannie, tak? Jest takich chyba 7 krótkich pytań w tej ankiecie. Oczywiście mierzymy także temperaturę krwiodawcy. A oprócz tego staramy się, aby ci krwiodawcy nie stali w zagęszczeniu. W związku z tym regulujemy ruch na tyle, na ile oczywiście w określonych warunkach możemy to robić. I takim nowum, które wprowadziliśmy właściwie od poniedziałku, tutaj w siedzibie Centrum w Zielonej Górze, jest możliwość umówienia terminu wizyty pod numerem telefonu. Krwiodawca najlepiej, jeżeli albo osoba chętna, nie będąca jeszcze krwiodawcą, jeżeli chciałaby się umówić do oddania krwi, to pod ten numer telefonu może zadzwonić i umówić się na konkretny dzień i konkretną godzinę.
I o to właśnie apelujemy, żeby nie uniknąć tych kolejek, żeby po prostu dzwonić, umawiać się na konkretny termin, na konkretną godzinę. Rozumiem, że to tylko stacjonarnie będą państwo obsługiwać krwiodawcy.
Tak, czy my na razie... Na razie, jeżeli chodzi o ekipy wyjazdowe, wstrzymaliśmy te ekipy wyjazdowe. Jeżeli chodzi o lokalizację, to dzisiaj wdrożone mamy ten numer w Zielonej Górze. Natomiast myślę, że w ciągu najbliższych dni taki numer zostanie udostępniony w oddziale terenowym w Gorzowie Wielkopolskim, a później zobaczymy, jak z tymi mniejszymi oddziałami terenowymi, czyli Żarami, Żaganiem, Międzyrzeczem i Sulęcinem.
A pozostali krwiodawcy, jeżeli chcą oddać, to będą musieli dojechać do tych punktów, rozumiem, tak? Bo nie ma takiej możliwości, żeby teraz funkcjonowały te mobilne stacje.
Ekipy no są o tyle dla nas, tak, nie to, że niebezpieczne, tylko stanowią wątpliwość, ponieważ w ambulansie jednoczasowo musi przebywać kilka osób personelu i na przykład jeden krwiodawca, tak, albo dwóch krwiodawców maksymalnie, żeby zachować te warunki bezpieczeństwa, o których mówimy wszyscy, warunki bezpieczeństwa w sklepie czy na poczcie, tak? W związku z tym taką decyzję podjęłam ja tutaj na terenie województwa, że aktualnie ekipy nie mają miejsca.
Rozumiem. Czyli jeszcze raz apelujemy do krwiodawców, żeby ewentualnie, jeżeli taka jest możliwość, taką mają możliwość dojazdu, to wcześniej najlepiej zadzwonić. Jak pani powiedziała, niebawem już te telefony będą uruchomione w innych punktach, nie tylko w Zielonej Górze i Gorzowie, ale także w pozostałych miejscach naszego regionu, tak żeby się po prostu umówić na taką wizytę i oddać krew, bo ona, ta krew, jak na wstępie powiedziałem, jest bardzo, bardzo potrzebna.
Tak, oczywiście my mamy bardzo stabilną sytuację, jeżeli chodzi o nasze województwo. Proszę też krwiodawców, żeby zaglądali na naszą stronę internetową, gdzie są takie kropelki wypełnione albo w części puste i żeby też patrzyli na to, jakiej grupy w danej chwili potrzebujemy. To też jest taka informacja, którą krwiodawcy się mogą posiłkować, bo nie wiemy, jak długo potrwa ta sytuacja i nie zależy nam na tym, żeby teraz wszyscy przyszli oddać krew, a później za miesiąc, żebyśmy nie mieli tej krwi od kogo pobierać.
Najlepiej, jak powiedziałem, dzwonić, umawiać się, wtedy państwo rzeczywiście być może w rozmowie skorygują te możliwości i terminy wizyty w stacjach krwiodawstwa.
Oczywiście.
Dziękuję bardzo. Monika Fabisz-Kołodzińska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, była naszym gościem.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Wielu z państwa wypełniło domowe spiżarnie aż po sufit, no ale problem w tym, że nie wszystkie te produkty, które kupiliśmy, zostały zjedzone i niestety niektórzy po prostu muszą wyrzucać jedzenie. Jest z nami pani Agnieszka Miszon, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Czy to niestety jest zauważalne, że my wyrzucamy coraz częściej jedzenie?
Powiem panu, że niestety jedzenie wyrzucamy cały czas. To jedzenie jest cały czas wyrzucane. Niestety cały czas dużo kupowaliśmy i teraz też cały czas dużo kupujemy. Cały czas doradzamy mieszkańcom Zielonej Góry, żeby jednak troszeczkę mniej wkładali do koszyka, że tak naprawdę warto iść na zakupy z jakąś listą, żeby nie kupować szybko, żeby nie kupować na zapas. Tym bardziej, że w tych naszych sklepach wszystko jest i mam nadzieję, że nie zapowiada się, żeby czegokolwiek nam zabrakło.
Dokładnie się też przyglądać trzeba terminowi ważności, prawda? Bo nieraz na to nie zwracamy uwagi, przychodzimy do domu, a to okazuje się, że jeden dzień tylko jest ważny ten produkt.
Oczywiście, że tak. Tylko z tym terminem ważności też już wielu producentów mówi, że fajnie, że się tym sugerujemy, ale też nie możemy na to tak do końca patrzeć, bo producenci celowo zaniżają ten termin przydatności do spożycia. Jest w naszym kraju już kilka sieci handlowych, które po niższych cenach sprzedają te produkty, którym akurat termin przydatności do spożycia się skończył. My takie produkty możemy jeszcze te kilka dni po tym terminie, który jest napisany na wieczku, spokojnie zjeść. W Zielonej Górze jest też takie cudowne miejsce jak jadłodzielnia przy ulicy Moniuszki i tam też możemy zamiast wyrzucać to jedzenie, jak już wiemy, że czegoś nie zjemy, albo zrobiliśmy za dużo sałatki, nasmażyliśmy za dużo kotletów, zamiast wyrzucać i czekać, albo może jutro, albo pojutrze będę miał, czy miała na to ochotę, warto tam zanieść. Jest to naprawdę cudowne miejsce, z którego korzystają często osoby, które nie mają tyle szczęścia co my, no i na te posiłki im po prostu brakuje pieniążków.
Przypomnę jeszcze, zmieniając jakby temat, że w tym roku, w 2020, Polska powinna uzyskać 50% poziom recyklingu i przygotowania do użycia, do ponownego użycia takich materiałów jak papier, metal, tworzywa, sztuczne szkło. Czy to będzie możliwe w tej sytuacji, którą mamy?
Ja cały czas mam nadzieję, że to będzie możliwe. My cały czas segregujemy, zielonogórzanie segregują. Jest z tym naprawdę coraz lepiej. Jeszcze wiele nam brakuje, ale myślę, że działając razem uda nam się to zrobić. Ja cały czas trzymam za nas kciuki, żeby tak było.
Te selekcje już opanowaliśmy do perfekcji. Wiemy, gdzie wrzucać poszczególne odpady, czy do papieru, czy jeżeli to jest mieszane, czy do metali, do tworzyw sztucznych. Czy państwo jeszcze mają z tym dużo pracy, jeżeli chodzi o później selekcjonowanie, czy segregowanie tychże odpadów?
Tak, gdybym miała przyznać zielonogórzanom ocenę, to ja myślę, że taka porządna czwórka by nam się należała. Są osoby, które segregują i segregują bardzo dobrze. Patrzą nie tylko na to, gdzie to wyrzucić, ale także patrzą na to, co kupują, żeby jak tych odpadów, żeby było jak najmniej. Jeżeli idą do drogerii i kupią pastę do zębów, to kupują pastę do zębów, która jest zapakowana tylko w tubkę i nie ma już tego kartonika, żeby tych odpadów wytwarzać jak najmniej. Są niestety też osoby, które nie segregują, ale ja mam nadzieję, że to wszystko się zmieni i te osoby też stwierdzą, że jednak warto segregować, bo ja tylko państwu przypomnę, że my segregujemy tak naprawdę po to, żeby dać śmieciom drugie życie. Nie segregujemy po to, żeby utrudnić sobie życie, tylko segregujemy po to, żeby z tych śmieci później coś zrobić. O ile ze szkłem sprawa jest prosta, bo wiadomo, że później trafiają one do huty, to szkło trafia do huty szkła, jest przetapiane i powstają nowe butelki czy słoiki, to o tyle z plastikiem bywa różnie, a z takiego z butelek plastikowych powstają bluzy polarowe, powstają stroje narciarskie, kombinezony narciarskie. Też są firmy, które produkują namioty właśnie z takich butelek. Z papierem sprawa też jest prosta, bo wiadomo, że z papieru powstaje papier. Tylko może niektórzy jeszcze za bardzo nie wiedzą, że opłaca się to robić. Z tony makulatury, którą zbierzemy, tona makulatury to jest bardzo dużo, więc wszyscy musimy się postarać, żeby tę tonę zbierać. Powstaje tyle papieru, jakbyśmy ścięli 17 drzew. Więc sprawa jest prosta. Albo zbieramy tonę makulatury, albo ścinamy 17 drzew. Więc ja myślę, że tutaj nie ma co wrzucać tego papieru do odpadów zmieszanych, tylko segregować, bo możemy uratować 17 drzew, a to jest bardzo dużo.
Tym bardziej, że dużo łatwiej jest, bo coraz więcej tych pojemników jest, one są dobrze oznaczone. Już gospodarze budynków czy szefowie wspólnoty mieszkaniowej dokładnie pilnują już, żeby tam nie dostały się inne odpady. Wy też rozumiem, bo był taki plan, żebyście po prostu też no, w jakiś sposób sprawdzali nasze poczynania, mówię o mieszkańcach.
Cały czas sprawdzamy, jak ta segregacja przebiega. Od zeszłego roku, od stycznia 2019 roku prowadzimy taką akcję Zła Segregacja. W szczególności jest to akcja w większości jeszcze wśród mieszkańców domków jednorodzinnych. Nasi pracownicy odbierając worki selektywne jeżdżą z takimi biało-czerwonymi naklejkami Zła Segregacja. Jeżeli zobaczą, że jest coś nie tak, jeżeli na przykład w worku na tworzywa sztuczne i plastik jest dużo papieru, albo jest gruz, albo są odpady bio, albo odpady zmieszane, to przyklejają taką naklejkę i nie odbierają tego worka. Mieszkaniec wtedy musi przesegregować te odpady i następnym razem my takie odpady przesegregowane zabierzemy.
Dużo takich naklejek się w ciągu tygodnia wręcza?
Na początku tych naklejek, jak zaczęliśmy te akcje wprowadzać, tych naklejek szło całkiem sporo. Teraz już ich jest mniej, mogłabym nawet rzec, że sporadycznie nasi pracownicy taką naklejkę przyklejają.
Zostajemy w domu, w związku z tym chyba więcej gotujemy, więcej sprzątamy. Czy to jest widoczne w ilości odpadów, które mieszkańcy zostawiają?
Niestety jest to widoczne. Widać, że tych śmieci jest więcej, dlatego mam do Państwa taką wielką, wielką prośbę. Jeżeli macie jakiekolwiek śmieci, zmniejszajcie ich objętość. Buteleczki po jogurtach można zgniatać, butelki po wodzie też można zgniatać, wszelkie kartoniki po sokach, po mleku, czy jeżeli coś zamówimy i przez internet nam przyjdzie i w pięknym kartoniku zgniatajmy. Jak nie będziemy przechowywać w tych koszach na śmieci powietrza, to tych śmieci się nam po prostu zmieści więcej.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem była Agnieszka Miszon z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze.
Dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję Państwu, dziękuję Panu.
Dziękuję bardzo i dziękuję Państwu już za udział w dzisiejszej audycji. Myślę, że jutro będą równie interesujące tematy o godzinie 14.10 w audycji Co, jak i dlaczego. Miłego popołudnia Państwu życzę, Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.